Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem jest dzisiaj dr Maciej Milczanowski, specjalista do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozmawiać będziemy o Ukrainie i o Polsce. To zacznijmy od Ukrainy. Po ponad pół roku różnych politycznych przepychanek uchwalony i podpisany został przez prezydenta USA pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 61 miliardów dolarów. Eksperci mówili, w ciągu tych minionych miesięcy, kiedy owe dyskusje nad pakietem trwały, Ukraina bez wsparcia przede wszystkim Stanów Zjednoczonych sobie nie poradzi. Front może się po prostu załamać. To stwierdzenie zgodne z prawdą, czy może trochę przerysowane?
Czy pomoc dla Ukrainy to także Europa i państwa europejskie, które właśnie w czasie, kiedy Stany Zjednoczone były zablokowane z tą pomocą przez republikanów, przez część republikanów, to w Europie no, widać było to nasilone, zwiększone wysiłki wspierające Ukrainę. I z jednej strony jest to pocieszające, że Europa ma jednak możliwości większe niż wcześniej mogło się wydawać, ale z drugiej strony no jednak każe się to zastanowić. Dlaczego dopiero w momencie zablokowania przez Stany Zjednoczone Europa się aż tak zmobilizowała do pomocy, no kiedy wszyscy czekaliśmy na tą kontrofensywę rok temu, no to wtedy był moment, żeby z tych magazynów powyciągać te wszystkie rakiety, różnego rodzaju sprzęt, uzbrojenie i wesprzeć Ukrainę. Natomiast teraz co chwilę słyszymy, że w jednym kraju w magazynach gdzieś wojskowych znaleziono rakiety, w innym znaleziono pociski, w innym amunicję do różnego rodzaju broni. No i zastanawiające to jest, dlaczego ta pomoc nie jest skoordynowana i ułożona strategicznie w taki sposób, żeby wspierać Ukrainę w tych właśnie kluczowych momentach. No wszyscy na tą kontrofensywę bardzo liczyliśmy, Ukraińcy też no liczyli, że przełamią front, no i to się nie udało ze względu na raz opóźnienia, a dwa po prostu braki w amunicji. No więc to jest jednak no bardzo martwiące, że ta pomoc jest taka, jak to się mówi, kropelkowa, doraźna i kto co znajdzie, to tam do tej Ukrainy wysyła. Natomiast nie ma właśnie tutaj jakiegoś planu, jakiejś myśli takiej strategicznej rozłożonej w czasie też.
Jeżeli mówimy o opóźnieniach, to jest trochę tak, że rzeczywiście te opóźnienia zdaniem ekspertów są w różnych sferach znaczące, odbijające się chociażby na tej kontrofensywie ukraińskiej, o której mówiliśmy przed momentem. Ciągle nie ma F-16 na ukraińskim niebie, ciągle są problemy z rakietami dalekiego zasięgu. Stany Zjednoczone przyznały, że przysłały Ukrainie rakiety o zasięgu do 300 kilometrów, no ale na przykład Niemcy, jeżeli chodzi o Taurusy, trochę ciągle jakby podchodzą do tematu z dużym dystansem, tak rzeczby można, więc sprawa obrony przeciwlotniczej chociażby także tutaj gdzieś jest w tym wszystkim, więc jakby rzeczywiście jest tak, że ta pomoc, która w określonym czasie byłaby konieczna do podjęcia pewnych działań w różnych sferach, w różnym czasie się pojawia i nie ma jakiejś takiej globalnej transzy pomocy, która pozwoliłaby Ukrainie podjąć te ofensywne działania.
No właśnie, dlatego słyszymy takie głosy, że NATO ma przejąć jakby tą funkcję koordynacji wsparcia dla Ukrainy i wydaje mi się, to by był naprawdę krok w bardzo dobrą stronę, bo jednak no, liderzy NATO no, mają wpływ duży na państwa, które na to NATO się składają. I gdyby rzeczywiście zbudować taką strategię we współpracy z Ukrainy, no mogłoby to mieć znacznie większy sens, robić przegląd tych wszystkich magazynów, sprawdzić kto co rzeczywiście ma i ułożyć jakiś rozsądny plan, tylko to zauważmy, to już jest trzeci rok wojny, a my o tym mówimy. No i wydaje się to jednak absurdem, no, że o takich rzeczach jeszcze się dyskutuje, mówi, żeby zacząć koordynować pomoc dla Ukrainy, która walczy o życie. Zauważmy, że to też pokazuje no, tą bezduszność polityki. Może to banał, co mówię, no ale tak jest, że tutaj się debatuje, czy te rakiety, czy samoloty, czy inny sprzęt uzbrojenia wysłać teraz, czy za miesiąc, czy za pół roku. No a w tym czasie giną ludzie i tych żyć jest odbieranych bardzo wiele właśnie przez to, że później ta broń jest wysyłana, że ta wojna się przez to robi taka przewlekła. No i wszyscy narzekają, że się męczą skończą tą wojną. No więc sami Ukraińcy mówią, jeżeli by im dać tyle, ile by potrzebowali, to ta wojna być może skończyłaby się szybciej.
Stany Zjednoczone i ta transza pomocy to jest ta największa pomoc, która ma trafić do Ukrainy, no ale oczywiście pomoc z różnych stron trafia, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy. Wizyta premiera Wielkiej Brytanii w Polsce i w Niemczech to myślę jest coś, co gdzieś tam może trochę jakby w serwisach informacyjnych mniejszej rangi doznało w porównaniu do tej podpisanej transzy pomocy amerykańskiej. No rzeczywiście, jeżeli zostawimy 61 miliardów dolarów i pół miliarda dolarów brytyjskiej pomocy, to jest inna waga kompletnie, ale trzeba pamiętać, że ta amerykańska pomoc no, nie będzie w pełnej wysokości 61 miliardów dolarów, bo część to będzie niejako refundacja dla tej amerykańskiej pomocy już wcześniej przekazanej. Te pół miliarda dolarów i ta brytyjska pomoc, deklaracja również współpracy z Polską pełnej w dziedzinie militarnej, to też chyba taki ważny sygnał, jeżeli chodzi o flankę wschodnią NATO i Ukrainę.
No oczywiście, tutaj cały czas no, liczymy na to, że Europa w większym stopniu się jakby przebudzi z tego okresu pokoju, który mija, i że no,
tak
zrozumie.
Jak mówiliśmy, różnie to wygląda. W przypadku Brytyjczyków ta pomoc funkcjonuje w zasadzie w pewien
lepiej,
ciągły
tak,
sposób.
Tak,
w przypadku różnych krajów europejskich jest różnie.
Tak, tak. No ale właśnie to są takie sygnały, jeżeli Brytyjczycy właśnie nagłaśniają tą swoją pomoc, zwiększają tę inicjatywę, no to jest nadzieja, że inne państwa też jakby zauważą ten impuls. No i to jest sprawa bardzo ważna, no bo sytuacja się zmienia międzynarodowa i cały czas widzimy. No Putin robi wszystko, żeby Stany się angażowały w różnych miejscach świata, żeby odciągnąć tą uwagę od Ukrainy. Pamiętamy tę próbę aneksji terytorium przez Wenezuelę, aneksji sąsiedniej Gujany, więc takie rzeczy się dzieją po to, żeby odciągnąć właśnie uwagę Stanów Zjednoczonych, a wtedy no, sytuacja dla Ukraińców mogłaby być rzeczywiście tragiczna, dlatego bardzo ważne, żeby Europa też no, zrozumiała, że ten czas pokoju takiego jak był wcześniej minął i trzeba się zbroić, trzeba się przygotowywać, ale przede wszystkim wspierać Ukrainę. Im Ukraińcy mają większe szanse na zwycięstwo, tym mniejsze prawdopodobieństwo wojny w Europie. No jest to oczywiste.
Też to spróbujmy spojrzeć na samą Ukrainę. Nowa, bardziej rygorystyczna ustawa mobilizacyjna, obniżenie wieku poboru do 25 lat, ale także próba, no bo tak trzeba to odczytywać, ściągnięcia tych, którzy w wieku poborowym przebywają za granicą, obywateli Ukrainy. Czy to może być skuteczne, czy będzie skuteczne, bo różnie tutaj to oceniają eksperci. Jaka jest właściwie potrzeba, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy na Ukrainie? No jest konieczność rotacji, wystawienia nowych jednostek i tak dalej, jak to oceniać, jeżeli chodzi o skalę?
No właśnie, tu jeżeli chodzi o rotację, to wiadomo, że są z tym duże kłopoty, dlatego że no, te jednostki, które się sprawdzają w boju i utrzymują linię frontu, no, są nieocenione, tak? I wystawianie w ich miejsce jednostek, które są mniej doświadczone, no, jest zawsze dużym ryzykiem. No, mieliśmy niedawno przykład koło Awdijiwki, gdzie właśnie w czasie rotacji Rosjanie dokonali bardzo dużych postępów, znaczy lokalnie dużych postępów terenowych. I nie wynikało to z jakichś mankamentów tej jednostki, która zastępowała tą, która tam przez dwa lata walczyła, ale z samego chaosu w czasie takiej rotacji, taki chaos jest nieunikniony. No i więc to są te zagrożenia i niebezpieczeństwa. Natomiast zupełnie nowo wyszkolone jednostki, no, będą dopiero gdzieś tam w jakiejś perspektywie na front wysyłane. Pamiętajmy, że Ukraina nie tylko toczy walkę swoimi żołnierzami, ale ci żołnierze są rozmieszczeni wzdłuż granic, w różnych ośrodkach, także miejskich, one są szkolone, te jednostki wojskowe, więc tutaj to nie jest tak, że wszyscy żołnierze walczą, więc jest obszar do rotacji w obrębie tych jednostek, które już są zmobilizowane, no ale jakby całość tych sił zbrojnych, no tutaj władze Ukrainy uznały, że też jest niewystarczająca.
Nie było wyjścia.
I stąd tak jakby powołuje się kolejne. Tylko pamiętajmy, że mobilizacja ma sens wtedy, kiedy jest sprzęt, kiedy jest czym wyposażyć żołnierzy. No i tutaj właśnie wydaje się, że Ukraińcy no po to nabywają tego sprzętu, żeby no, żeby zwiększać tą liczebność jednostek. No niestety straty są też bardzo duże na froncie. Rosjan oczywiście wielokrotnie wyższe, ale to nie zmienia faktu, że no, demograficznie no, sytuacja jest trudna dla Ukrainy w starciu z tak gigantycznym państwem ludnościowo i terytorialnie.
No i cieniem pewnym nad tym wszystkim jakby pojawia się możliwość podjęcia przez Rosjan pewnej globalnej ofensywy na froncie ukraińskim. O czym się mówi, a lokalnie z czym mamy do czynienia? Wypada mieć nadzieję, że i sprzęt, i ludzie, jeżeli chodzi o Ukrainę, zostaną wystawieni w tym czasie, w którym zdołają konsekwentnie przeciwstawić się Rosjanom, ale to oczywiście pokaże czas. Dziękuję serdecznie za rozmowę i komentarz. Dr Maciej Milczanowski, specjalista do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie.